Nie zmieniając pozycji, objął ją prawą ręką, a lewą ściskał jej rączkę, ukrytą pod płaszczykiem. Tak, kuzynko, mówił, takiej jak ty kobiecie nie wystarczy powszedni chleb szacunku ani pierniczki uwielbień. Tobie niekiedy potrzeba szampana. Ciebie musi ktoś odurzyć choćby cynizmem. Cynikiem być łatwo, ale nie każdy ośmieli się być nim. Zapytaj tego pana, czy on wpadłby kiedy na myśl, że jego miłosne modlitwy są mniej warte od moich bluźnierstw? Wokulski już nie słyszał dalszej rozmowy. Uwagę jego pochłonął inny fakt. Zmiana, która szybko poczęła odbywać się w nim samym. Gdyby wczoraj powiedziano mu, że będzie niemym świadkiem podobnej rozmowy, nie uwierzyłby. Myślałby, że każdy wyraz zabije go albo przyprawi o szaleństwo. Kiedy się to jednak stało, musiał przyznać, że od zdrady, rozczarowania i upokorzeń jest coś gorszego. Ale co? Oto jazda koleją. Jak ten wagon drży, jak on pędzi. Drżenie pociągu udziela się jego nogom, płucom, sercu, mózgowi. W nim samym wszystko drży, każda kosteczka, każde włókno nerwowe. A ten pęd przez pole nieograniczone niczym, pod ogromnym sklepieniem nieba. I on musi jechać, nie wiadomo jak jeszcze daleko, może z 5, może z 10 minut. Co tam Starski albo i panna Izabela, jedno warte drugiego, ale ta kolej, ach, ta kolej, to drżenie. Zdawało mu się, że się rozpłacze, że zacznie krzyczeć, że wybije okno i wyskoczy z wagonu. Gorzej. Zdawało mu się, że będzie błagać Starskiego, by go ratował. Przed czym? Była chwila, że chciał schować się pod ławkę, prosić obecnych, ażeby na nim usiedli i tak dojechać do stacji. Zamknął oczy, zaciął zęby, schwycił się rękoma za frędzle obicia. Pot wystąpił mu na czoło i spływał po twarzy, a pociąg drżał i pędził. Nareszcie rozległ się świst jeden, drugi i pociąg zatrzymał się na stacji. Jestem ocalony, pomyślał Wokulski. Jednocześnie obudził się pan Łęcki. Co to za stacja? Spytał Wokulskiego. Skierniewice, odpowiedziała panna Izabela. Konduktor otworzył drzwi. Wokulski zerwał się z siedzenia. Potrącił pana Tomasza, zatoczył się na przeciwną ławkę, potknął się na stopniu i wbiegł do bufetu. Wódki! Zawołał. Zdziwiona bufetowa podała mu kieliszek. Podniósł go do ust, ale uczuł ściskanie w gardle i nudności i postawił kieliszek nietknięty. W wagonie Starski rozmawiał z panną Izabelą. No już daruj, kuzynko, rzekł, ale z takim pośpiechem nie wychodzi się z wagonu przy damach. Może chory? Odpowiedziała panna Izabela, czując jakiś niepokój. W każdym razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, ile niecierpiąca zwłoki. Czy każesz sobie co podać, kuzynko? Niech mi dadzą wody sodowej. Starski poszedł do bufetu. Panna Izabela wyglądała oknem. Jej nieokreślony niepokój wzrastał. W tym coś jest, myślała, jak on dziwnie wyglądał. Wokulski z bufetu poszedł na koniec peronu. Kilka razy odetchnął głęboko, napił się wody z beczki, przy której stała jakaś uboga kobieta i paru Żydków. Powoli oprzytomniał, a spostrzegłszy nadkonduktora, rzekł: — Kochany panie, weź do rąk jaki papier. — Co to panu? — Nic. Weź pan z biura jaki papier i przed naszym wagonem powiedz, że jest telegram do Wokulskiego. — Do pana? — Tak. Nadkonduktor mocno się zdziwił, ale poszedł do telegrafu. W parę minut wyszedł z biura i zbliżywszy się do wagonu, w którym siedział pan Łęcki z córką, zawołał: — Telegram do pana Wokulskiego! — Co to znaczy? Pokaż pan! — odezwał się zaniepokojony pan Tomasz. Ale w tej chwili obok nadkonduktora stanął Wokulski. Odebrał papier, spokojnie otworzył go i choć w tym miejscu było zupełnie ciemno, udał, że czyta. — Co to za telegram? — zapytał go pan Tomasz. — Z Warszawy — odparł Wokulski. — Muszę wracać. — Wraca pan? — zawołała panna Izabela. — Czy jakie nieszczęście? — Nie, pani. Mój wspólnik wzywa mnie. — Zysk czy strata? — szepnął pan Tomasz, wychylając się przez okno. — Ogromny zysk — odparł tym samym tonem Wokulski. — Aha, to jedź — poradził mu pan Tomasz. — A Ale po cóż ma pan tu zostawać? – zawołała panna Izabela. – Musi pan czekać na pociąg, a w takim razie lepiej niech pan jedzie z nami naprzeciw niego. Będziemy jeszcze parę godzin razem. – Bela wybornie radzi – wtrącił pan Tomasz. – Nie, panie – odpowiedział Wokulski. – Wolę stąd pojechać na lokomotywie, aniżeli tracić parę godzin. Panna Izabela przypatrywała mu się z szeroko otwartymi oczyma. W tej chwili spostrzegła w nim coś zupełnie nowego i zainteresował ją. Jaka to bogata natura, pomyślała. W ciągu paru minut Wokulski bez powodu spotężniał w jej oczach, a Starski wydał się małym i zabawnym. Ale dlaczego on zostaje? Skąd się tu wziął telegram? Mówiła w sobie i po nieokreślonym niepokoju ogarnęła ją trwoga. Wokulski znowu zwrócił się ku bufetowi, aby znaleźć posługacza, który wyjąłby mu rzeczy, i zetknął się ze Starskim. — Co panu jest? — zawołał Starski, wpatrując się w niego przy świetle padającym z sali. Wokulski wziął go pod ramię i pociągnął za sobą wzdłuż peronu. — Niech pana to nie gniewa, panie Starski, co powiem — rzekł głuchym głosem. — Pan myli się co do siebie. W panu jest tyle demona, ile trucizny w zapałce. I wcale pan nie posiada szampańskich własności. Pan ma raczej własności starego sera, co to podnieca chore żołądki. Ale prosty smak może pobudzić do wymiotów. Przepraszam pana. Starski słuchał oszołomiony. Nic nie rozumiał, a jednak zdawało mu się, że coś rozumie. Zaczął przypuszczać, że ma przed sobą wariata. Odezwał się drugi dzwonek, podróżni tłumem wybiegli z bufetu do wagonów. I jeszcze dam panu radę, panie Starski. Przy korzystaniu ze względów płci pięknej lepszą jest tradycyjna ostrożność, aniżeli więcej lub mniej demoniczna śmiałość. Pańska śmiałość demaskuje kobiety, a że kobiety nie lubią być demaskowane, więc możesz pan stracić u nich kredyt, co byłoby nieszczęściem i dla pana, i dla pańskich pupilek. Starski wciąż nie rozumiał, o co chodzi. Jeżeli pana czym obraziłem, rzekł, gotów jestem dać satysfakcję. Zadzwoniono po raz trzeci. Panowie, proszę siadać, wołali konduktorzy. Nie, panie, mówił Wokulski, zwracając się z nim do wagonu państwa Łęckich. Gdybym czuł potrzebę satysfakcji od pana, już byś nie żył, bez dodatkowych formalności. To raczej pan masz prawo żądać ode mnie satysfakcji, że ośmieliłem się wejść do tego ogródka, gdzie pielęgnujesz swoje kwiaty. Będę w każdym czasie do dyspozycji. Pan wie, gdzie mieszkam. Zbliżyli się do wagonu, przy którym już stał konduktor. Wokulski siłą wprowadził Starskiego na stopnie, popchnął go do saloniku, a konduktor zatrzasnął drzwi. — Cóż to, nie żegnasz się, panie Stanisławie? — zapytał zdziwiony pan Tomasz. — Przyjemnej podróży! — odparł, kłaniając się. W oknie stanęła panna Izabela. Nadkonduktor świsnął. Odpowiedziano mu z lokomotywy. Farewell, Miss Iza, farewell, zawołał Wokulski. Pociąg ruszył. Panna Izabela rzuciła się na ławkę naprzeciw ojca. Starski odszedł w drugi kąt saloniku. No, 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 mruknął do siebie Wokulski. Zbliżycie się jeszcze przed Piotrkowem. Patrzył na odchodzący pociąg i śmiał się. Został na peronie sam i przysłuchiwał się szumowi odlatującego pociągu. Szum niekiedy słabnął, czasem milknął, znowu potężniał i nareszcie ucichł. Potem słyszał stąpanie rozchodzącej się służby, przesuwanie stołków w bufecie. Potem w bufecie zaczęły gasnąć światła i ziewający kelner zamknął szklane drzwi, które wyskrzypiały jakiś wyraz. Zgubili moją blaszkę, szukając medalionu, myślał Wokulski. Ja jestem sentymentalny i nudny. Ona oprócz powszechnego chleba szacunku i pierniczków uwielbień jeszcze musi mieć szampana. Pierniczki uwielbień to dobry dowcip. Ale jakiego to ona lubi szampana? Ach, cynizm, szampan cynizmu, także dobry dowcip. No, przynajmniej opłaciła mi się nauka angielskiego. Błąkając się bez celu, wszedł między dwa sznury zapasowych wagonów. Przez chwilę nie wiedział, dokąd iść. I nagle doznał halucynacji. Zdawało mu się, że stoi we wnętrzu ogromnej wieży, która zawaliła się, nie wydawszy łoskotu. Nie zabiła go, ale otoczyła ze wszystkich stron wałem gruzów, spośród których nie mógł się wydostać. Nie było wyjścia. Otrząsnął się i widzenie znikło. Oczywiście, może mnie senność, myślał. Właściwie mówiąc, nie spotkała mnie żadna niespodzianka, wszystko można było z góry przewidzieć. Ja nawet wszystko to widziałem. Jakie ona ze mną płaskie rozmowy prowadziła. Co ją zajmowało? Bale, rauty, koncerta, stroje. Co ona kochała? Siebie. Zdawało jej się, że cały świat jest dla niej, a ona po to, ażeby się bawić. Kokietowała. Ależ tak, najbezwstydniej kokietowała wszystkich mężczyzn. Ze wszystkimi kobietami walczyła o piękność, hołdy i toalety. Co robiła? Nic. Przyozdabiała salony. Jedyną rzeczą, za pomocą której mogła zdobyć sobie byt materialny, była jej miłość. Fałszywy towar, a ten Starski. Cóż Starski? Taki pasożyt jak i ona. Był zaledwie epizodem w jej życiu pełnym doświadczeń. Do niego przecież nie mogę mieć pretensji. Znalazł swój swoją, ani do niej. Tak, to Messalina przez imaginację. Ściskał ją i szukał medalionu. Kto chciał? Nawet ten Starski, biedak, który z powodu braku zajęcia musiał zostać uwodzicielem. Niegdyś wierzyłem, że są tu na ziemi białe anioły z skrzydłami jasnymi. Piękne anioły, jasne skrzydła. Pan Molinari, pan Starski i Bóg wie, ilu ich jeszcze. Oto skutki znajomości kobiet z poezji. Trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasińskich albo Słowackich, ale ze statystyki, która uczy, że każdy biały anioł jest w dziesiątej części prostytutką. No i jeżeli spotkałoby cię rozczarowanie, to choć przyjemne. W tej chwili rozległ się jakiś ryk. Nalewano wody do kotła czy do rezerwuaru. Wokulski przystanął. Zdawało mu się, że w tym przeciągłym i melancholijnym dźwięku słyszy całą orkiestrę wygrywającą inwokację z Roberta Diabła. Wy, co spoczywacie tu pod ziemnym śmierci głazem. Śmiech, płacz, żal, pisk, niesforne okrzyki, wszystko to odzywało się razem, a nad wszystkim unosił się głos potężny, pełen beznadziejnego smutku. Byłby przysiągł, że słyszy taką orkiestrę i znowu uległ halucynacji. Zdawało mu się, że jest na cmentarzu, pośród otwartych grobów, z których wymykały się wstrętne cienie. Po chwili każdy cień stawał się piękną kobietą, między którymi ostrożnie przesuwała się panna Izabela, wabiąc go ręką i spojrzeniem. Ogarnęła go taka trwoga, że przeżegnał się i widma znikły. Basta, pomyślał. Ja tu rozum stracę. I postanowił zapomnieć o pannie Izabeli. Była już druga po północy. W biurze telegrafu paliła się lampa z zielonym daszkiem i słychać było pukanie aparatu. Obok dworca przechadzał się jakiś człowiek, który zdjął czapkę. — Kiedy jedzie pociąg do Warszawy? — spytał go Wokulski. — O 5, wielmożny panie — odparł człowiek, robiąc ruch, jakby chciał pocałować go w rękę. — Ja, wielmożny panie, jestem... — Dopiero o 5? — powtórzył Wokulski. — Koni można, a z Warszawy o której? — Za 3 kwadranse. Ja, wielmożny panie... Za 3 kwadranse, szepnął Wokulski. Kwadranse, kwadranse, powtarzał, czując, że niedokładnie wymawia literę R. Odwrócił się od nieznajomego i wzdłuż platanu poszedł w kierunku Warszawy. Człowiek patrzył za nim, kręcił głową i zniknął w ciemnościach. Kwadranse, kwadranse, mruczał Wokulski. Język mi kołowacieje. Jakaś dziwna plątanina wypadków. Uczyłem się, ażeby zdobyć pannę Izabelę, a nauczyłem się, aby ją stracić. Albo i Geist. Po to zrobił wielki wynalazek, po to powierzył mi święty depozyt, ażeby pan Starski miał jeden więcej powód do swoich poszukiwań. Wszystkiego mnie pozbawiła, nawet ostatniej nadziei. Gdyby w tej chwili zapytano mnie, czy ja istotnie znałem Geista, czym widział jego dziwny metal, nie umiałbym odpowiedzieć i już sam nie wiem, czy to nie było złudzeniem. Ach, gdybym mógł o niej nie myśleć, choćby przez kilkanaście minut. Otóż nie będę o niej myślał. Noc była gwiaździsta, pola ciemne. Wzdłuż kolei w wielkich odstępach paliły się sygnałowe latarnie. Wokulski, idąc rowem, potknął się o spory kamień i w jednej chwili stanęły mu przed oczyma ruiny zamku w Zasławiu. Kamień, na którym siedziała panna Izabela i jej łzy. Ale tym razem poza łzami błysnęło spojrzenie pełne fałszu. Otóż nie będę o niej myślał. Pojadę do Geista, będę pracował od 6 rano do 11 w nocy. Będę musiał uważać na każdą zmianę ciśnienia, temperatury, natężenia prądu. Nie zostanie mi ani jednej chwili,